Ornitolog dr Tomasz Janiszewski z Uniwersytetu Łódzkiego jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Dzisiaj dzień wróbla przypada i ja bym chciała spytać się, co się z wróblami stało, bo jak ja byłam dzieckiem, to miasto to mi się kojarzyło z wróblami, a teraz to ja nie mogę znaleźć żadnego wróbla.
No ma pani niestety rację. To znaczy, może tak na wstępie jeszcze wyjaśnijmy sobie, że w Polsce mamy dwa gatunki wróbli. Jeden z tych wróbli to jest tak zwany wróbel domowy i prawdopodobnie to dzisiaj jego mamy właśnie święto. Mhm. Ale mamy jeszcze drugi gatunek wróbla, który nazywa się mazurek. Albo po prostu wróbel mazurek.
I teraz przyznam się... one się różnią?
No właśnie, one się troszkę różnią cechami upierzenia. Między innymi na przykład wróble domowe są ptakami przejawiającymi tak zwany dymorfizm płciowy w wyglądzie. To znaczy samice wyglądają zupełnie inaczej niż samce. Aha. Natomiast u mazurka tego dymorfizmu nie ma. One różnią się też różnymi szczegółami biologii. Jeden gatunek jest związany trochę z innymi siedliskami, drugi z innymi. One bardzo też różnią się swoim zasięgiem geograficznym. I tu powstaje na przykład moja pewna wątpliwość, bo ja przyznam się, że nie jestem specjalistą w ogóle od świąt. Ja wolę pracować cały czas. I w związku z tym pojawia się moje pytanie, czy to dzień wróbla jest dniem wróbla na przykład ogólnoeuroazjatyckim, czy tylko europejskim?
Bo jeśli chodzi o kalendarz świąt, to on się bardzo nam rozbudował.
On się rozbudował.
Każdego dnia mamy bardzo dużo świąt. Trudno nadążyć, za którymi gatunkami na przykład idziemy.
Tak, bo to jest wbrew pozorom ważna sprawa.
To jest podobnie jak z budyniem na przykład. Mamy dzień budyniu i teraz nie wiadomo czy czekoladowy, którego. Czy waniliowy. Prawda?
No właśnie, czy ten budyń nie jest kosmitą czasami.
No na przykład.
Natomiast to pytanie jest o tyle moje zasadne, ponieważ na pewno wiele osób z państwa słyszało kiedyś o tym, jak to za czasów Mao Tse-tunga niszczono wróble w Chinach.
Miałam nadzieję, że się ta historia pojawi.
Tak, i my sobie zawsze, no przynajmniej ja, kiedy byłem jeszcze takim młodszym trochę chłopcem, niespecjalnie orientującym się w zasięgach obydwu gatunków, myślałem, że dotyczy to oczywiście wróbla domowego, no ponieważ on miał niszczyć zbiory. Tymczasem wcale tak nie jest. Tym gatunkiem wróbla, który był tak masowo zabijany w Chinach, był właśnie mazurek, ponieważ tam na dalekim wschodzie Azji wróbla domowego nie ma, natomiast występuje ów mazurek. I taka to historia, moich wątpliwości co do dnia wróbla.
Musimy, panie doktorze, tą historię przypomnieć. Ona jest wstrząsająca, no ale dla osób, które nie słyszały, to moim zdaniem warto by tutaj opowiedzieć, jak to się stało, że władze Chin postanowiły pozbyć się wróbli.
No to wiadomo, był to taki szczególny rodzaj władzy, który...
58
który, rok. Tak, który chodził na skróty z różnymi rzeczami. Takie władze totalitarne często próbują chodzić na skróty. Między innymi, ponieważ w Chinach wtedy jeszcze brakowało zapewne trochę jedzenia, bo rolnictwo nie było na pewno tak nowoczesne, jakim jest dzisiaj, bo dzisiaj Chiny na pewno są zupełnie innym państwem. Zresztą ta sieć powiązań na świecie
wyraźnie to
jest zupełnie inna. Chiny nie są krajem biednym, w związku z tym nawet gdyby nie wyprodukowały sobie odpowiedniej ilości żywności, więc one są ją w stanie kupić. No ale wtedy jeszcze to wszystko wyglądało tam troszeczkę inaczej i pewnym problemem pewnie dla tamtejszych władz było wyżywienie narodu, czy tam społeczeństwa. Tak? No i jednym z pomysłów na to, zawsze tak jest w przypadku takiego prostego myślenia o związkach ludzi z przyrodą, zniszczyć szkodniki. Szkodniki rolnicze, a tymi dla rolnictwa szkodnikami były właśnie w takiej powszechnej świadomości owe wróble, które faktycznie zjadają ziarna zbóż, chociaż dla nich one nie stanowią jakiejś podstawy diety. A co zresztą się później okazało. A z drugiej strony te wróble nie zjadały aż tak pewnie wiele. No zawsze jest dobrze znaleźć sobie jakiegoś wroga, szczególnie takiego, który się nie potrafi bronić. No a wróble raczej do siłaczy nie należą, mazurki tym bardziej, bo one są troszkę mniejsze od naszego wróbla domowego. Nie potrafią mówić, nie potrafią krzyczeć, nie potrafią walczyć. No i pomysł władz chińskich polegał na tym, by każdy szanujący się obywatel nieustannie, kiedy tylko zobaczy, płoszył te wróble. Bo wróble
no,
mazurki,
chodziło o to, żeby je zamęczyć.
I one nie są dobrymi lotnikami. Rzeczywiście dla nich lot jest męczący i przy takim nieustannym płoszeniu one stosunkowo szybko wskutek wyczerpania fizycznego padały. I w ten sposób właśnie no na pewno zginęło bardzo, bardzo, bardzo wiele wróbli. Nie wiem, czy to były wszystkie, czy prawie wszystkie. W każdym razie było to na tyle, bym powiedział, błędem ze strony człowieka. Wtedy już nie angażujmy w to, kto to właściwie był, bo ten błąd ludzie bardzo często pojawiają, nie rozumiejący, jak funkcjonuje przyroda, jak to jest złożony układ. W każdym razie skończyło się to tym, że po wytępieniu wróbli w następnych sezonach wcale zbiory nie były lepsze, ale były gorsze, ponieważ no, tacy inni naturalni wrogowie zboża.
Pojawiła się szarańcza, z tego co pamiętam.
No, dopełniły wszystkiego. Okazało się, że te mazurki mają jednak jeszcze także inną rolę w przyrodzie. Nie jedzą tylko zboże, ale jedzą także inne rzeczy, konkretnie różne szkodniki. Bezkręgowce, które to rzeczywiście, one dopiero stanowią zwykle w rolnictwie problem.
No właśnie, a te historie to możemy zobaczyć na różnego rodzaju zdjęciach, kiedy się okazywało, że ci Chińczycy chodzili z jakimiś takimi zaostrzonymi patykami chyba i jak te wróble już były takie zmęczone, to oni je po prostu tak nabijali na takie szpikulce.
Tak, ja przyznam się, że tych szczegółów nie jestem pod tym względem zbyt dobrze przygotowany. Natomiast pytała się pani o tym, co się stało z wróblami w Polsce.
No właśnie, no, tu historia jak my się jest pozbyliśmy inna. Wróbli.
Tak. Tu historia jest inna, ona nie jest tak drastyczna absolutnie. Nie, tu no, na szczęście nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby wróble wyniszczyć do cna, jeszcze na dodatek tak okrutną metodą. Wróble, ale no, trzeba powiedzieć tak, wróble domowe, swój szeroki zasięg geograficzny, bo one występują w bardzo wielu miejscach świata, na bardzo wielu kontynentach, zawdzięczają oczywiście człowiekowi. Z jednej strony należały one do tak zwanych organizmów, jak to się mówi, walizkowych, które sobie z człowiekiem podróżują, czy to w sposób zamierzony, bądź też niezamierzony, no na przykład do Ameryki Północnej, na kontynent północnoamerykański, wróble dotarły wraz z osadnikami europejskimi. To było zamierzone wprowadzenie ich tam, no osadnicy północnoamerykańscy, znaczy pochodzący z Europy, tak? Oni chcieli się dobrze czuć w tym nowym świecie, a to dobre samopoczucie polega na tym, że no, chcieli być też otoczeni przez znane sobie zwierzęta, więc zabrali tam wróble, nie tylko zresztą. I ten wróbel też pojawił się w związku z tym na wielu innych kontynentach. Poza tym wróble zawdzięczają swój sukces rolnictwu. One pochodzą z Bliskiego Wschodu, gdzie rozwinęło się rolnictwo. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. I wraz z rozwojem rolnictwa tutaj, w tym starym świecie, one za rolnictwem podążały. Obejmując swoim zasięgiem, no na przykład także teren polski, bo pewnie jakieś kilkanaście tysięcy, czy nawet może 10 tysięcy lat temu nie było takiej możliwości, żeby w Polsce wróble występowały. Ich nie było, z pewnością. Natomiast kiedy się rozwinęło rolnictwo, one się pojawiły. One są absolutnie z człowiekiem związane i jemu zawdzięczają swój sukces. Ale ponieważ nasza cywilizacja ludzka się zmieniła, ona się kiedyś zmieniła bardzo powolutku, natomiast no, w ciągu ostatnich dziesiątek czy setek lat, no, ale właściwie dziesiątek w przypadku wróbli,
przyspieszyliśmy dosyć mocno. Tak.
To są ogromne zmiany, no, różnorakie, jeśli chodzi o środowisko. Zarówno w krajobrazie wiejskim, rolniczym mamy ogromne zmiany, które bardzo ujemnie wpływają na wróbla, ale i także w krajobrazie miejskim, gdzie kiedyś wróbel był rzeczywiście bardzo pospolitym ptakiem. Ja też to pamiętam w latach, na przełomie lat 60., 70., kiedy zaczynałem swoją przygodę z ptakami. Nie było problemem zobaczyć w Łodzi jakieś tam wypoczywające tu czy tam gdzie indziej duże stado liczące dziesiątki osobników wróbli. Dzisiaj taki widok jest rzeczywiście rzadkością. Natomiast jakie są tego przyczyny? No znowu, złożone. Pierwszy to zawsze, proszę państwa, jest czynnik natury pokarmowej. Wróble, niezależnie czy to jest miasto, czy to jest wieś, mają, no na wsi jest może jeszcze troszeczkę lepiej, ale wcale miejscami nie aż tak dobrze. One mają z tym kłopot. Zniknęły zwierzęta gospodarskie. W Łodzi jeszcze w latach 60. na przykład olbrzymią część towarów przewoził transport konny. My tego kompletnie już Nie pamiętamy, zapomnieliśmy. No niektórzy nie mają prawa pamiętać, bo wtedy ich na świecie nie było. I w ogóle jest to może dla nich rzecz niewyobrażalna. Ale ja znowu, ja sam osobiście, no może pamiętam różne takie furki jeżdżące po tak zwane rolwagi, jeżdżące po Łodzi, rozwożące różne rzeczy, od nie wiem, węgla po jakieś przyjazdy tutaj gospodarzy z zewnątrz po jakieś resztki do miasta, które zabierali, żeby karmić swoje zwierzęta gospodarskie, po no, te dorożki na przykład stojące jeszcze nie aż tak dawno na Placu Kościelnym czy na Placu Wolności. Było mnóstwo zwierząt gospodarskich na peryferiach, gdzie ludzie hodowali kury, króliki, z krowami może było gorzej, ale te konie były. I wszędzie był obrok, wszędzie było jedzenie, wszędzie był ten rodzaj pokarmu, który wróblom bardzo odpowiadał. Ale jest jeszcze jedna rzecz związana z ich zapotrzebowaniami pokarmowymi, na które no niestety dzisiejsze miasto, współczesna Łódź na przykład, nie zawsze jest w stanie odpowiedzieć. Otóż wróble tak naprawdę nie są tylko ptakami roślinożernymi, ale one po części są ptakami owadożernymi. One jedzą, tak mówimy owadożernymi, a tak naprawdę chodzi o to, że jedzą różnego typu bezkręgowce. I znowu, w mieście takim, jakim stała się dzisiaj Łódź, gdzie tej zieleni jest niewiele wbrew pozorom, a jeśli jest, to jest ona niesłychanie uporządkowana, no to tych bezkręgowców nie ma. To wielokrotne koszenie na przykład trawników, gdzie przede wszystkim wróble zdobywają pokarm, bo one zdobywają głównie na ziemi, naprawdę jest prawdziwym zabójstwem dla żyjących tam zwierząt. One nie są w stanie normalnie się rozwijać, ich cykle życiowe są przerywane przez to koszenie. No, dzisiaj jesteśmy świadkami no, pewnego odwrócenia tego procesu, że musimy kosić trawnik 7 razy w roku, na szczęście, prawda? To się powolutku troszkę zmienia. Być może to pomoże wróblom, kto wie. Ale ja znowu, w latach 70. pamiętam, mieszkając na blokowisku w Teofilowie, że tam no, raz do roku koszono trawnik. Ostatnimi czasy, mieszkając już na Widzewie, widziałem, że te trawniki koszone są 5-6 razy. No, takie jest zapotrzebowanie społeczne. Ludzie tak postrzegają estetykę swojego otoczenia, że musi być bardzo, bardzo krótka trawa, plus no, jakieś tam krzewy bardzo ładnie przycięte, najlepiej iglaki. Tymczasem no, być może zmysłowi estetycznemu tym ludziom to służy, natomiast no, nie służy na przykład wróblom. I to jest sprawa pokarmu. Ona jest naprawdę podstawowa w tym wszystkim, w całym tym układzie. Do tego dochodzą następne kwestie. Miejsc, gdzie wróble mogą gniazdować. Tutaj no, nie pomogły wróblom przeróżnego rodzaju akcje ocieplania budynków mieszkalnych. No, skądinąd bardzo pozytywne ekologicznie, prawda? No bo przecież chodzi o to, żebyśmy no, trochę tych paliw kopalnych spalali mniej, więc trudno powiedzieć, że to jest tak, że my robimy źle, no my robimy dobrze. Natomiast no, w tych dawnych elewacjach, które często zresztą były w nie najlepszym stanie, nie brakowało szczelin, nie brakowało szpar, nie brakowało wejść do jakichś tam przestrzeni wewnętrznych w budynkach, gdzie wróble mogły się gnieździć. A no, te czasy piękne z tego punktu widzenia dla wróbli się skończyły, a one nie zawsze chcą korzystać z tych na przykład sztucznych miejsc do gniazdowania, które im przygotowujemy, które na przykład w ramach tak zwanych działań kompensacyjnych, bo takie działania się prowadzi nieraz. I te najczęstszą metodą jest rozwieszenie skrzynek lęgowych, czy budek lęgowych dla ptaków na drzewach okolicznych. A okazuje się, że wróble owszem czasami z tych miejsc korzystają, ale niezbyt chętnie. One wolą być bliżej nas, w tych budynkach, gdzie jest cieplej na przykład. Lepiej się pewnie pisklęta rozwijają, a na pewno jest tam cieplej zimą, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej, wróble są ptakami z ciepłych krajów, bo z Bliskiego Wschodu, więc te warunki termiczne są dla nich ważne. Znaczy problem jest oczywiście jeszcze pewnie troszkę bardziej złożony, można by o tym długo mówić, ale no bo w ogóle pominąłem problem wsi. Dlaczego i na wsiach jest mniej? Ale to jest właściwie powtórzenie tego, co dzieje się w mieście.
Mamy uprzemysłowienie na przykład.
Rolnictwa.
Tak?
Tak, zamknięte budynki, nie ma tego sprzyjającego wróblom nieporządku na podwórkach, gdzie było rozsypane jedzenie. Znowu nie ma kur chodzących po podwórku, no kto jeździ na wieś, jeździ w latach 70., jeździ dziś, może sobie porównać, jak wygląda dziś współczesna i dzień wieś tamtejsza. To są dwa różne krajobrazy.
No
jeszcze
właśnie.
Silniejsze z punktu widzenia wymagań.
I tych kilka elementów sprawiło, ważnych jakby nie było, sprawiło, że właściwie w ciągu kilkudziesięciu lat udało nam się niemalże pozbyć wróbli.
Tak, tak, to prawda.
No właśnie. Wiosna. Przejdźmy na wiosnę, dobrze? Wiosna astronomiczna nastąpiła, kalendarzowa jutro, ale ta wiosna to nam się w tym roku zaczęła w lutym praktycznie, można powiedzieć, bo już cały luty był ciepły.
No tak.
To coś zmieniło, jeżeli chodzi o świat?
Trochę
ptaków?
Tak, trochę zmieniło. Tym bardziej, że ten proces ocieplania się zimy, szybszego jej końca, łagodniejszych warunków pogodowych zimą, no trwa już od jakiegoś czasu. W związku z tym niektóre z gatunków przestawiły się nieco. To dotyczy po pierwsze tych gatunków, które są osiadłe i które nie odlatują od nas na zimę do ciepłych krajów tak zwanych. I tych gatunków, które są tak zwanymi bliskimi migrantami, czyli tych, które spędzają zimę w południowej i zachodniej Europie. I na czym te zmiany polegają? Polegają one między innymi na tym, że te gatunki, które jednak w ogóle zdecydowały się, te ptaki, które niedaleko odlatują, a zdecydowały się odlecieć, no część z nich wróciła prędzej. Myślę, że to przyspieszenie w ciągu tych ostatnich kilku czy kilkunastu lat, jeśli chodzi o takie terminy przylotów, takich najwcześniejszych, bo wiadomo, że coś takiego jak przelot jest rozciągnięte, ale to jest kwestia naprawdę tygodnia, a może nawet dwóch.
No to sporo.
To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Z pewnością dla tych osiadłych ptaków te wyższe temperatury, jeżeli one będą się utrzymały, bo z tego, że będzie w lutym, pod koniec lutego bardzo ciepło, jak nagle pod koniec marca zrobi się zimno, tak jak było na przykład wczoraj czy dziś. Ale jeżeli nie byłoby takich wahnięć właśnie w dół...
Ale to nie są jakieś takie ekstremalne
warunki. Nie, one nie są ekstremalne. Ptaki,
minus 2 czy minus 3 w nocy,
to przeżyją. Oczywiście te, które są, te, które spędzały zimę kiedyś w zachodniej Europie, bo przecież kiedyś w zachodniej Europie takie warunki, jak mamy dziś, były codziennością, prawda? Tam też się ociepliło. Ale to zmienia trochę niektóre inne aspekty ich biologii, takie jak na przykład termin przystępowania do lęku, przyspieszając właśnie ten termin na przykład, znowu z różnych powodów. Znaczy, ja powiem tak, rzeczywiście tak jest, rzeczywiście to często dotyczy powiedzmy niektórych par, niektórych osobników, które podejmują to ryzyko wcześniejszego przystępowania do lęków, ale z kolei niektóre tkwią w tym ciągłym przekonaniu, że jednak ostrożnym być należy i się do za bardzo nie śpieszyć, ponieważ to też jest ryzykowne, bo tak jak mówiłem, dziś luty, początek marca były ciepłe, a później mogą przyjść jakieś chłody, które co prawda nie doprowadzą do śmierci dorosłego osobnika, ale na przykład doprowadzą do utraty lęgu, bo się jaja zaziębią.
Czyli nie ma się co tak aż bardzo spieszyć.
A po co się eksploatować nadmiernie? Znaczy te zmiany takie właśnie bardzo wyraźne i bardzo głębokie dotyczące tych właśnie bliskich migrantów, osiadłych ptaków, powiem szczerze, niespecjalnie dotyczą tych migrantów dalekich. Oni muszą mieć więcej czasu, żeby te różne tak zwane procesy selekcyjne zmieniły ich zasady życia. W związku z tym bociany nie przyleciały do nas już na początku marca, tylko pewnie przylecą pod koniec marca, na początku kwietnia, tak jak to zawsze do
jak
tej pory
zwyczaju.
Bywało. Tak, tutaj takiego przyspieszenia kolosalnego nie widać.
Wróćmy do tych bliższych migrantów. Rozumiem, że oni przylatują najszybciej.
No tak.
Czy niekoniecznie?
Tak. To znaczy, mają niedaleko. Albo wręcz ci niektórzy bliscy migranci stali się gatunkami osiadłymi. Ale niemniej jednak zostańmy przy tej, powiedzmy, dawnej klasyfikacji aktualnej jakieś 20 lat temu. Jeszcze, bo mówię, to doszło do...
Czy bliscy migranci to już do nas wszyscy dotarli?
Tak. Znaczy, w znacznej części, prawda? Mamy skowronki, mamy czajki, mamy szpaki, mamy różne gatunki drozdów, takie jak drozd śpiewak, jak kos. No, wiele kosów jest osiadłych. Mhm. W związku z tym nie odlatuje. Natomiast no, wiele z tych gatunków, tych bliskich migrantów, ptaków już jest. Jest dużo ptaków wodnych. Skończył się właściwie już przelot gęsi przez tu środkową Polskę. Mimo że, no, jeszcze tak jak mówię, dekadę temu gęsi właściwie można było bardzo licznie spotkać aż do końca marca. I ten przelot się kończył dopiero w początkach kwietnia. Dzisiaj skończył się właściwie już. Tych gęsi prawie z północy u nas nie ma. One już sobie poleciały dalej, prawdopodobnie no, są powiedzmy tam w północno-wschodniej Polsce, albo już przemieściły jeszcze się dalej, już troszkę w głąb Rosji, czy w rejony Republik Nadbałtyckich.
Tych ptasich odgłosów możemy już słuchać właściwie, jak gdzieś jesteśmy w parku, w lesie, a nawet myślę, wychodząc na balkon na przykład, czy otwierając okno, słychać te ptaki. To ja bym chciała spytać, to co się teraz dzieje. One przyleciały, no część była, no ale powiedzmy część przyleciała, tych bliskich migrantów. I co one robią? Od razu się zabierają za co? Za budowę domów, czy też od razu za zaloty? Jak to wygląda?
Pierwszą rzeczą, którą ptaki muszą zrobić w większości, to jest zajęcie terytorium. Mhm. Tego miejsca, tej przestrzeni, w której później będą wyprowadzać
młode. No bo nie jest
koniecznie tak
jak z bocianami, że one wracają na to samo drzewo w tej samej wsi.
No jest taka u nich skłonność. W każdym razie można tak przyjąć. No ale trzeba powiedzieć, że ta skłonność do tego, by wracać w to miejsce, gdzie w tamtym roku się już gniazdowało, jest u wszystkich ptaków. Mhm. One nie błąkają się po lesie i zwykle, przynajmniej u tych gatunków, które no powiedzmy są z naszej strefy klimatycznej, z Polski konkretnie, jest ogromne przywiązanie do miejsc gniazdowania, mimo że zimę spędziło się zupełnie gdzieś indziej.
Czyli możliwe, że w naszych ogródkach co roku są mniej więcej te same ptaki.
Osobniki, albo gdzieś obok. Niedaleko. Tak, jest to bardzo prawdopodobne. To przywiązanie notabene dotyczy nie tylko miejsc gniazdowania, ale nawet miejsc zimowania. To też tak jest. I to no i doświadczenie w korzystaniu z tego otoczenia, które się świetnie zna, no jest no, poważną zaletą w tym bardzo trudnym późniejszym okresie, kiedy no, przystępuje się do wychowania piskląt i kiedy trzeba no, radzić sobie z szukaniem pokarmu, tak żeby go starczyło nie tylko dla siebie, ale i dla swoich młodych. W związku z tym, kiedy one przylatują, ptaki, najpierw zajmują terytorium. Zwykle jest tak, że przylatuje pierwszy samiec. Samce nawet, te, które...
Czyli jakie rozpoznanie terenu troszeczkę.
One w przypadku młodych ptaków, które po raz pierwszy przystępują do rozrodu, no być może jest to rozpoznanie. Być może to rozpoznanie już nastąpiło w poprzednim sezonie. Po skończonym sezonie lęgowym, kiedy ptaki uzyskały zdolność do lotu i występuje okres tak zwanej dyspersji polęgowej. To znaczy ptaki przemieszczają się w różnych miejscach, zapoznają się z otoczeniem i być może pamiętają później już to miejsce, do którego w następnym roku warto wrócić. Natomiast z pewnością te ptaki doświadczone, dorosłe, no mają skłonność absolutnie do powracania dokładnie do tych samych miejsc. Chyba że coś złego w poprzednim sezonie się stało, że lęk im się nie udał. Wtedy jest to element, który je zniechęca. To jest takie zjawisko o charakterze statystycznym, w związku z tym no, trudno powiedzieć, że wszystkie 100% ptaki zachowują się w ten sposób, jak ja o tym opowiadam, ale zwykle tak właśnie jest. Jeśli chodzi o to zajmowanie terytoriów przez samce i to, że to one jako pierwsze przylatują...
Czyli to samiec wybiera miejsce, w którym to gniazdo ma powstać?
No nie jest to takie proste. Nie.
No,
on przestrzeń wybiera. On zajmuje przestrzeń. Samce nawet zwykle mają krótsze trasy wędrówek niż samice, żeby szybciej wrócić do siebie. Natomiast co do miejsca wyboru na gniazdo, no to już bywa bardzo różnie. To już nie. To chodzi tylko o tą przestrzeń, w której później będzie para, ewentualnie para, jeśli to będzie para, bo nie
zawsze
jest para.
Tak po ludzku mówiąc, on wybiera działkę, że powiem,
natomiast
tak? A ona
jeśli chodzi
o budowę domu.
Tak, o miejsce, gdzie powstanie dom i samą budowę domu, to tu już raczej decyzja leży, albo jest wspólną decyzją. Czasami samica akceptuje po prostu wybór samca, ale to dotyczy bardzo często takich gatunków poligamicznych, gdzie no, samiec po znalezieniu innej samicy leci i szuka sobie kolejnej partnerki. I wtedy też na przykład takim elementem wabiącym takiego gatunku, który nazywa się remis, jest właśnie ten zaczątek gniazda. No to samica wtedy to akceptuje i kończy budowę. Natomiast jeśli chodzi o budowę gniazda i wybór miejsca, to zwykle jednak tego wyboru dokonuje samica. Samiec jej często oczywiście pomaga w tej budowie gniazda, ale no trochę to inaczej niż u ludzi, gdzie to znaczy ta ciężka praca murarska, tak, wiążemy sobie z płcią męską, no to ona tutaj, to szycie tego gniazda jest też w dużej części jednak wykonywane przez samicę. I to jest pierwszy element, mówię, zajęcie terytorium, znalezienie partnerki, która dołącza do samca, no a później ptaki się rzeczywiście zastanawiają już nad tym, co dalej, budują gniazdo, składają jaja i tak dalej, i tak dalej.
Czyli to w zasadzie idzie jednotorowo mniej więcej to, że one tutaj przylatują, jest ta budowa gniazda, jednocześnie już te zaloty trwają, tak? Już
tak, ten tak, okres... tak, tak, tak. To znaczy, to jest u tych gatunków, które po pierwsze nie wędrują razem, nie tworzą trwałych par, bo może być tak, że pary są trwałe przez cały sezon i przez całe życie. Tak się zdarza. Są takie gatunki no, skrajnie monogamiczne. Ale czasami ta monogamia ma swoje odchylenia.
Granice.
Jest to tak, monogamia na jeden sezon. Natomiast już w kolejnym nie obowiązuje. Zresztą, co do tej monogamii, problemu wierności tych monogamicznych gatunków, do zbadania tego problemu zaprzęgnięto jakieś takie no już narzędzia genetyczne. Okazuje się, że ta monogamia, tak przez nas widziana gołym okiem, jest fikcją, jest nieprawdą, ponieważ do zdrad małżeńskich w świecie monogamicznych gatunków ptaków dochodzi niesłychanie często. I to jest sytuacja, aż powiedziałbym, niewyobrażalnie częsta.
Niewyobrażalnie, no czyli rozumiem, że to jest właściwie ta norma bardziej. Skoro mówimy o niewyobrażalnej częstości.
Znaczy tak, tylko mówię u pewnej grupie gatunków. No ponieważ ta niewierność jest jakby zaprogramowana u gatunków poligamicznych, ale to jest zaledwie około 10%. Tam wiadomo, że osobnienie u płci kojarzy się z większą liczbą osobników drugiej płci. Przy czym to nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje, że to zawsze jest tylko jeden samiec i kilka samic. Może być odwrotnie. Może być jedna samica mająca za mężów kilka różnych osobników. Są takie układy no jeszcze bardziej skomplikowane, gdzie właściwie trudno powiedzieć, która ta płeć jest ważniejsza, ponieważ tam jest absolutny chaos, jeśli chodzi o związki. Takim gatunkiem jest na przykład kukułka, gdzie w obrębie terytorium wielu samic krąży wiele samic, które no, w zależności od tego, który z samców im się podoba, no to zostają jego małżonką, przy czym to nie jest tak, że one sobie tylko wybierają jednego samca na sezon, tych samców może być więcej. No i w końcu mamy te gatunki monogamiczne, o których właśnie wspomniałem. To jest naprawdę olbrzymia większość, gdzie są skrajni monogamiści, tacy, gdzie my tych zdrad małżeńskich nie obserwujemy. Przy czym, tak jak powiedziałem, monogamia może być na wiele sezonów, może być na jeden.
To gdzie nie obserwujemy tych zdrad? W którym gatunku?
No na przykład u żurawi. Na przykład raczej u łabędzi. W tych wypadkach, kiedy ptaki no, nieustannie są ze sobą. Nieustannie się nawzajem pilnują. Chociaż czy tam do zdrad małżeńskich nie dochodzi, to nieraz często niestety trudno powiedzieć, bo my jeszcze wszystkiego oczywiście o tym, tej części życia ptaków nie wiemy, bo my to, czy jest zdrada nastąpiła, czy nie, możemy się przekonać dokładnie w ten sam sposób, jak to dzieje się często w świecie ludzkim, po prostu dokonując analizy materiału genetycznego. Mhm. Piskląt, potomstwa. No i możemy stwierdzić, czy one są potomstwem jednego tatusia na przykład, czy nie. Mhm. Prawda? To nawet nie musimy łapać tatusia na przykład i pokazywać palcem, o, że ten pisklaczek to jest właśnie tego pana, a te inne są innych. Nie, no wystarczy, że zauważymy, że no ten materiał samca jest zróżnicowany w obrębie lęgu potomstwa. Ale potem nie zawsze to jest takie proste, to badanie nie zawsze jest takie proste i nie zawsze tak łatwo te pisklęta jest, powiedzmy, zbadać. Nieraz tam nie ma dużej różnorodności, bo bywają no czysto takie, bym powiedział, techniczne ograniczenia, bo na przykład jajo składane przez dany gatunek jest jedno jedyne. W związku z tym,
trudno je zabrać.
Zwykle bada się to na pisklętach. Tak? Ale jest jedno, w związku z tym może być tylko jeden tatuś, prawda? I ten na ogół będzie właśnie ten prawdziwy, właściwy partner. Tak?
To jeszcze ustalmy, do kiedy ta ptasia aktywność będzie trwała? Do kiedy one będą takie głośne, takie... No właśnie.
No długo będą głośne, będą długogośne, bo tak jak rzeczywiście pani mówi, właśnie się zaczęło. Mhm. Znaczy te pierwsze pośpiewy już pewnie było słychać,
widać,
można nawet w styczniu już, ale to było tylko w pewne jakieś słoneczne, ciepłe dni. Słyszeliśmy śpiewające sikory, czasem jakieś tam pokrzykujące kowaliki w lesie, może pępniące dzięcioły, no ale dzisiaj to już jest rzeczywiście pełnia. Śpiewają wszystkie sikory, bębnią dzięcioły na całego, odzywają się kowaliki, plus śpiewają już te pierwsze
polecamy
gatunki, które do nas
przyleciły. Polecamy taką wędrówkę do lasu na przykład,
do lasu,
bardzo
do parku.
Wyraźnie to
tak,
słychać.
Tak. Tylko trzeba wybrać sobie rzeczywiście taki przyjemny, ciepły dzień, taki jak my lubimy. Taki też taką lubią do śpiewu. Musi być spokojnie, bezwietrznie, dosyć ciepło. No dziś jeszcze pod koniec marca lepiej, żeby nie padał deszcz, ale jak będzie majowy deszczyk, to ptakom specjalnie na przykład nie przeszkadza. No w każdym razie ta aktywność głosowa taka, no ona potrwa dosyć długo, ona się będzie bardzo zmieniać, bo różne gatunki będą do nas przylatywać, niektóre będą zajmować terytoria i wtedy to śpiewanie jest najważniejsze. Później ono już nie ma żadnego znaczenia, więc ptaki, bo terytorium jest zajęte, partnerka jest zdobyta, w związku z tym nie ma już właściwie po co śpiewać. W związku z tym wtedy te niektóre gatunki
cichną.
No ja
mam wrażenie, że latem na przykład przy takiej pełni lata to już wcale nie jest aż tak głośno.
No nie, na przykład w lipcu, żeby na przykład posłuchać sobie ptaków, no trzeba naprawdę wschodzić bardzo, bardzo wcześnie o wschodzie słońca. No i to wtedy jeszcze w lesie jest bardzo głośno. Ale później w ciągu dnia to już nie. Natomiast teraz pod koniec marca, to jak jest dobra pogoda, to rzeczywiście prawie cały dzień można tych ptaków sobie słuchać. Ja mówię, to zależy od tego, w jakim środowisku jesteśmy, jakie tam są gatunki, bo są takie środowiska, gdzie najlepiej iść, żeby posłuchać głosów ptaków w nocy. No, a wtedy tam jest najgłośniej. To może nie, te niektóre głosy nie przypominają nam śpiewu, bo to nie są żadne trele, ani fletowe pogwizdy, ale
tak?
To mogą być inne dźwięki, no takie jak pochukiwanie psów, czy w ogóle przedziwne dźwięki wydawane przez wiele gatunków żyjących w takich środowiskach wodno-błotnych, które co prawda ze śpiewem się nie kojarzą, ale są śpiewem, pełnią po prostu tę samą funkcję, co u tych ptaków wróblowych żyjących w lesie.
To na razie wsłuchujemy się w ten śpiew ptaków, korzystamy z tego, co oferuje nam wiosna, ja bym powiedziała, ornitologiczna. Możemy użyć takiego słowa?
Ależ
wiosna
oczywiście.
Ornitologiczna, ależ bo oczywiście tego nie ma, bo są różne.
Ornitologiczna wiosna jest, to znaczy dla ornitologów wiosna jest rzeczywiście bardzo ważną porą roku. My wszyscy, ci zawodowi ornitolodzy i ci niezawodowi z utęsknieniem na wiosnę czekają, bo to jest zupełnie nowe rozdanie. To przylatują do nas różne ptaki, z którymi już naprawdę dawno się nie widzieliśmy i za którymi tęsknimy. Bo u wielu ornitologów, a na pewno u obserwatorów ptaków, ten emocjonalny stosunek do przedmiotu swoich obserwacji jest, więc my za tym tęsknimy. A takim podkreśleniem na przykład tego, że wiosna jest czasem ornitologów, są chociażby różnego rodzaju zjazdy ornitologiczne, które odbywają się właśnie najczęściej na wiosnę we wszystkich większych miastach Polski. My w Łodzi też w najbliższą sobotę taki zjazd mamy, na przykład na Wydziale Biologii. Więc wszystkich miłośników serdecznie zapraszamy. Bo
to
tam...
można tak przyjść?
Ale rzeczywiście, bo to określenie ornitolog to dzisiaj nabrało takiego, bardzo bym powiedział, ścisłego i wąskiego znaczenia, że to jest taki pan czy pani zajmująca się zawodowo ptakami, ale kiedyś ono miało szersze znaczenie, dotyczyło właściwie wszystkich miłośników ptaków. I ten zjazd jest zjazdem w Łodzi ornitologów ziemi łódzkiej, już tam bodajże 26 czy 27, ale tak naprawdę jest on skierowany nawet przede wszystkim do tych po amatorsku traktujących obserwowanie ptaków ludzi. Ornitolodzy zawodowi tam będą, oni będą o ptakach oczywiście opowiadać, ale ogromną większość będą właśnie stanowić miłośnicy ptaków.
To o której gdzie?
O godzinie 9:30 w budynku biologii przy ulicy Matejki, budynek D. Także zapraszamy wszystkich serdecznie. Na wiosnę będzie o wiośnie mnóstwo i o przeróżnych naszych ornitologicznych zadaniach na najbliższą wiosnę też.
No to wszystkich zainteresowanych w takim razie odsyłamy. 9:30, najbliższa sobota. Zachęcał i opowiadał dzisiaj ornitolog dr Tomasz Janiszewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu.